Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat Polska w Unii Europejskiej. W naszym studiu goście. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest z nami Pani Maria Kurowska, członek zarządu województwa podkarpackiego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani minister Beata Kempa, członek Rady Ministrów, odpowiedzialna za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan doktor Przemysław Przybylski, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa przy telewizorach.
Drodzy państwo, staramy się nie czynić namysł, może wybory, bo to tak też te tematy proponujemy naszym widzom czy słuchaczom. Radia Maria, z racji tego, że zbliżają się wybory, coraz częściej podkreślamy, że nie możemy się na siebie obrażać, ale rzeczywiście ten miły obowiązek, by pójść do wyborów, często przemawiamy sobie. Może ludzie się nieraz usprawiedliwiają, że ktoś ich zniechęca, może politycy czy włodarze ich zniechęcają, ale myślę, to słabe usprawiedliwienie. I teraz Zjednoczona Prawica proponuje dobrą zmianę w Parlamencie Europejskim. Jak państwo sobie to też wyobrażacie, bo Europa to, co było, nie było, nasz dom, więc ta troska o naszą ojczyznę, a w przełożeniu też, jeżeli uczestniczymy w strukturach Unii Europejskiej, myślimy o Europie jako o naszym wspólnym domu, ludzi, którzy w tej Europie mieszkają, Niemców, Francuzów, o nich myślimy, czy o innych narodowościach, też myślimy o Polakach, miejsce Polaków w Unii Europejskiej. Pani marszałek.
Polska zawsze była w Europie. Polska bardzo zasłużyła się dla Europy, bo począwszy od początku swoich dziejów, kiedy przyjęła chrzest i weszła w tą cywilizację zachodnią, cywilizację chrześcijańską, to pamiętamy, że ileś razy obroniła Europę. Najpierw przed nawałnicą szwedzką, kiedy to od Jasnej Góry rozpoczął się marsz z powrotem Szwedów. Potem przecież kto obronił, jak nie Polacy, nawałnicę turecką zatrzymał. Następnie pamiętamy nawałnica bolszewicka i pod Warszawą. Przecież to nie był tylko marsz na Polskę, ale to był też marsz na Europę. Potem te długie lata komunizmu i znowu od kogo się zaczęło? Od Polaków. Czyli dzięki temu, że u nas powstała Solidarność i dokonaliśmy tego przełomu, dzisiaj Europa jest zjednoczona. Więc zawsze byliśmy i jesteśmy w Europie. Natomiast przez jakiś czas nie byliśmy w tych strukturach europejskich, w Unii Europejskiej, no i dobrze, że jesteśmy. Ale wydaje mi się, że teraz, kiedy z kolei jesteśmy od 15 lat, kiedy mamy to już tak ładnie rozpoznane, to chyba jest jakieś nasze następne zadanie, aby w tej Europie zaznaczyć swoją obecność głównie przez nasz program, jaki ma Zjednoczona Prawica. Bo pragnę przypomnieć, że program Zjednoczonej Prawicy jest 12-punktowy, no nie bez kozery, po prostu tak jak tych 12 gwiazd na fladze Unii, tak my mamy 12-punktowy program. I od czego się zaczyna? Od Europy wartości. Bo jestem przekonana, że od wartości wszystko się zaczyna. To, jakie mamy ideały, do czego dążymy, to potem nam określa nasze dalsze działania. Drugi punkt w naszym programie to jest Europa rodzin, a więc wartości chrześcijańskie oczywiście, bo przecież Europa na chrześcijaństwie została zbudowana i Europa tego chrześcijaństwa będzie bronić, bo myślę, że ten czas, kiedy zachwycaliśmy się jakimiś innymi kulturami czy religiami, już mija, kiedy widzimy, jakie spustoszenie prowadzą starcie się różnych religii i do czego dochodzi w Europie Zachodniej. Więc to jest ten czas, kiedy Polska, myślę, że znowu wniesie swój zasadniczy wkład w zjednoczoną Europę, w Unię Europejską i jestem przekonana, że realizacja tego programu, jeżeli przejdziemy jako Zjednoczona Prawica tak mocno, prawda, jeżeli będziemy mieć dużo mandatów, to myślę, że dużo dobrego zrobimy. Nie tylko dla naszych regionów, bo ja jestem z Podkarpacia i jestem z tego bardzo dumna i chciałabym też, aby w Unii Europejskiej po prostu zadbać o mój region, ale też jednocześnie dbamy o Polskę, a jednocześnie chcemy mieć swój wkład w tym, aby Europa nam wynormalniała. Bo to, co się w tej chwili tam dzieje, to już nie jest normalne. Moim zdaniem to już po prostu zostały przekroczone pewne granice nawet nienormalności i myślę, że my jako Polacy jesteśmy w stanie wnieść tą normalność do Europy, wnieść z powrotem wiarę chrześcijańską i po prostu pokazać, że nie ma Europy Europy innej jak Europa na fundamentach chrześcijańskich.
Dziękuję. Pani minister, Europa tego chce? Bo frakcje, jakie obecnie są, też no, bardzo tak jasno jakoś pokazują, że to nie jest nawet połowa. Więc czy jesteśmy w stanie tym i naszym głosem, czy tym, co dzieje się dzisiaj w Europie, w jaki sposób odpowiedzieć na to, co było 15 lat temu? Ta Europa patrzyła na wartości chrześcijańskie, na nich budowała. Tak też twórcy Europy tak pojmowali tą wspólnotę państw. I czy dziś jest na to szansa? Bo w państwa sercach, czy w państwa programach jest to bardzo widoczne.
Absolutnie tak. Po pierwsze, wracając też do pierwszego ojca pytania, bardzo ważnego i kwestii, którą ojciec poruszył, mianowicie pełnej mobilizacji ludzi prawicy, ludzi przede wszystkim w Polsce o sumieniach. Mówię tutaj o sumieniu, dlatego że to jest niezwykle ważne, dlatego że ta druga strona się mobilizuje. My już to widzimy, również widzimy w sondażach. I to strona, która popiera, można powiedzieć, taki konglomerat od sasa do lasa bez żadnego programu, bo nie da się zrobić spójnego programu, biorąc pod uwagę te wszystkie ugrupowania polityczne. Ale myślę, że warto dzisiaj odwołać się do wyborców Zjednoczonych Prawicy, a nawet szerzej wszystkich tych, którzy uważają, że Polska powinna mieć piękne miejsce w Europie, bo jest sercem Europy, jest w środku Europy i że właśnie odwołując się do chrześcijańskich korzeni, do tych, na których stanęła Europa, bo do takiej Europy wszyscyśmy, pamiętam, zgłaszali swój akces, przecież głosowaliśmy też, sporo osób głosowało za wejściem do Unii Europejskiej, ale wciąż mamy też w pamięci przede wszystkim i do tego się odwołuje i warto się odwoływać, nie tylko budować to na emocjach, ale odwoływać się do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. I w tym nauczaniu, zresztą tutaj jest z nami obecny Przemek, ale chcę powiedzieć, że świetny wykład Przemek wygłasza na temat wartości w Europie, ale też odwołuje się tutaj do właśnie nauczania Jana Pawła II i przywołujesz, Przemku, przede wszystkim to, że obok tego programu, który jest niezwykle ważny, jest warunkiem, naprawdę to pokazuje naszą wiarygodność i to, co chcemy zrobić, bo budowa wewnętrznej siły naszego kraju to jest tak naprawdę właśnie ten nasz piękny wkład w Europę i stąd Europa też może czerpać. Weźmy chociażby kwestię, że zaczęliśmy naprawdę mocno stawiać na rodzinę, tak? Inwestować w rodzinę. Rodzinę uznajemy jako nasz najlepszy kapitał. Przecież jeśli z tego czerpałyby na przykład wzór Niemcy, Francja, inne kraje, też zaczęłaby się tam poprawiać demografia, bo to głównie był też i jest nasz cel, bo naród, w którym nie rodzą się dzieci, to jest naród, który może wyginąć.
Niemcy zgłaszają problem, że nie ma Polaków do pracy, bo
tak,
może...
bo przyjeżdżają już na urlop. I to piękny czas nastał. Nigdy nie myślałam, że dożyję, ale bardzo się z tego cieszę. Natomiast, ojcze, to jest ważne, że obok programu ludzie, niezwykle jest ważny człowiek, kto tam pójdzie i czy to będą ludzie sumienia, czy też to będą ludzie, którzy niestety będą swój mandat wykonywać w ramach jakichś grup, po których się rozpieszną i tak naprawdę Polska nie będzie w centrum ich serca. I tak jak powiedzieliśmy, naszym też programem, w którym jesteśmy wiarygodni, krok po kroku go realizujemy tutaj w naszym kraju, budując naszą siłę i teraz widzimy, że nie tylko polepszyła się sytuacja naszych polskich rodzin, ale przede wszystkim też rośnie nasze PKB. Jesteśmy jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek, a to może z kolei znowu przełożyć się na lepszy poziom życia Polaków. Ale to właśnie, że stoimy na wartościach, mimo iż teraz jest potężny atak i na wartości, i na Kościół katolicki, no komuś na tym zależy. Ale myślę, że tutaj właśnie ludzie, którzy mają sumienie, którym sumienie nawet wtedy, jeśli coś się stanie nie tak, jednak to sumienie będzie krzyczeć, prawda? Albo będzie nakazywać iść według tych wszystkich norm, których tu nauczyliśmy się, można powiedzieć, od dzieciństwa i na katechezach i we własnych rodzinach i również jako chrześcijanie, jako katolicy. Ale jest jeszcze jedna kwestia, którą bezpośrednio ja w tej chwili się zajmuję, a która też jest ważna i moglibyśmy tutaj dać dobry przykład, bardzo dobry przykład i myślę, że coraz bardziej się rozumiemy. Tutaj nawiążę do drugiego pytania, ojcze, bardzo ważnego, mianowicie właśnie, no, czy ta Europa może coś od nas wziąć, czy może się czegoś nauczyć. Ona już się powoli uczy, bo ja rozmawiając dzisiaj z wieloma odpowiednikami swoimi, mówię o swoim poziomie dyplomatycznym, zupełnie inaczej już się rozmawia na temat migracji. To znaczy, przyznaje nam się już milcząco rację, że polityka, którą myśmy tutaj zapoczątkowali w 2015 roku od słynnego przemówienia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zresztą przypomnę, tak obśmianego, ale nikt inny jak on miał 100% racji na temat migracji, prawda, że nie będziemy zgadzać się na przymusową relokację uchodźców i że pomoc na miejscu jest najlepszym elementem ograniczania migracji, bo tak naprawdę za chwileczkę my, pewnie może jeszcze o tym dzisiaj powiemy, będziemy przed tym problemem stać, dlatego że ludność Afryki się zwiększa, dlatego że będzie stanowiła za kilkanaście lat 50% ludności świata, że konflikty nie milkną, że nawet konflikt na Bliskim Wschodzie nadal trwa. I że wobec tego, że duże agendy będą się na przykład wycofywać pomocowe, to będzie to tak zwane konflikty zapomniane i tam generowanie uchodźców będzie coraz większe. Więc pomoc na miejscu i ta wielka organizacja, te możliwości, które ma Unia Europejska, może naprawdę zastopować i zatrzymać tych imigrantów u bram Europy i spowodować to, żeby jednak ich życie było takie, jak część sobie życzy, bo nawet by tutaj nie przypływała, gdyby nie to, że działa tam przemysł przemytniczy i przede wszystkim nie ma żadnej pomocy rozwojowej.
To jest pytanie, czy to są... Europa ma pomysł na rozwiązywanie tych problemów,
nie
na pomoc
ma, nie ma dzisiaj.
Taką
nie
realną,
ma dzisiaj
bo
pomocy.
Państwo mówicie, pomagamy głodnym, chorym, bezdomnym na miejscu. Tak?
Tak, ale mają potężne możliwości instrumentu ojczej. To jest właśnie z naszej strony może pójść dobra inspiracja, bo ja już te przykłady pokazywałam w Parlamencie Europejskim nie tylko, również w innych krajach, ostatnio we Włoszech chociażby, rozmawiając z ministrem spraw zagranicznych Włoch na te tematy i przyznali nam rację. Sami nawet powiedzieli, że przekazali jako pierwszy raz, dostałam taki komunikat na samym początku naszej bardzo dobrej wizyty, że po raz pierwszy przekazali też 2 miliony euro na pomoc chrześcijanom. Więc pokazuje się, że patrząc na to, czy my możemy coś zmienić. Tak, ojcze, my już zaczęliśmy zmieniać. Właśnie poprzez promocję tego typu rozwiązań widzimy, że w tej chwili polityka migracyjna krajów, które tak jak Niemcy, Francja, Hiszpania zaczyna bankrutować, że zmieniają się już w tej chwili sondaże poparcia dla tych rządów, które w sposób dość nierozsądny podejmowały tą politykę migracyjną i to może mieć przełożenie również na taki, a nie inny wynik wyborczy. Może jeszcze nie chcę powiedzieć mocnego słowa, nie obalimy liberałów, ale jeżeli rzeczywiście będziemy bardzo mocno pracować, to idzie o to, żeby coraz więcej ludzi, którzy mają naprawdę sumienia, którzy potrafią się odwoływać do wartości chrześcijańskich, będzie tam w Parlamencie Europejskim. I jeszcze jedna kwestia. Dlaczego to jest niezwykle ważne? Dlaczego my odwołujemy się dzisiaj do naszego elektoratu, a nawet szerszego? Dlatego, że 70% ustawodawstwa, czyli różnego rodzaju rozporządzenia, dyrektywy, one mają przełożenie na polskie prawo. I naprawdę to jest niezwykle ważne, żeby potem nie obudzić się, kiedy będzie już za późno i kiedy będzie wielki problem, albo nie daj Panie Boże, może się zmienić coś takiego, że przyjdzie tutaj taka władza, która będzie chciała to prawo, które jest niekorzystne dla państwa polskiego, transponować na nasz porządek
ja
prawny bezmyślnie.
Pamiętam, kiedy myśmy mieli programy
tak.
Jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, jak do jednej gałęzi gospodarki, czy do jakiejś tam fragmentu tej gospodarki, na przykład rolnej, to przywożono tysiące stron papieru, ryzy papieru, tych ustaw czy praw, które musieliśmy zmieniać. Ale co do tych relokacji uchodźców, bo jak państwo się zmierzycie, czy jak państwo polskie się zmierzy, jeszcze przed wyborami Komisja Europejska nas skarży, będziemy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
15 maja bodajże stajemy, w dwóch sprawach w ogóle będziemy oskarżeni przed Trybunałem Europejskim, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, tak zwanym TSUE w skrócie. 15 maja bodajże w sprawie właśnie, że nie wykonaliśmy tego, czego podjęła się dość nieroztropnie ówczesna pani premier Ewa Kopacz, czyli przymusowej relokacji uchodźców. A druga sprawa to będzie bodajże 23 maja, czyli tuż przed wyborami. Wyrok w sprawie, czy rozprawa, wyrok, no myślę, że wyrok jednak, bo tak
praworządności,
mówił, tak mówił pan przewodniczący TSUE, które domagaliśmy się, przedstawiciel ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Zbigniewa Ziobro domagał się oczywiście, aby ten przewodniczący jednak nie orzekał w tej sprawie. Ale do czego zmierzam? Otóż tak, te wszystkie argumenty, które mamy, czyli zorganizowanie pomocy na miejscu, jej przykładów, efektów, w bardzo konkretnych liczbach, jesteśmy, ja będę również w poniedziałek przedstawiać raport publicznie na ten temat. Gdyby inni współdziałali z nami, tak jak zaczęliśmy współdziałać z Węgrami, z którymi na przykład budujemy wspólnie sierociniec w Homs, ale też są przewidziane wiele, wiele innych przedsięwzięć, czy tak jak współdziałamy z Amerykanami w tej chwili w sprawie pomocy również na miejscu na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Syrii, w Libanie, w Jordanii, tam gdzie te kraje są bardzo migracjogenne, ale również tam gdzie mamy swoje możliwości w Afryce w szczególności. Te przykłady pokazujemy, ale przede wszystkim skutki tych przykładów. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Europa ma potężne możliwości, większość ma dwóch komisarzy. Jeden do spraw pomocy rozwojowej, a drugi do spraw pomocy humanitarnej. I tylko ten do spraw pomocy humanitarnej ma 2 miliardy euro na pomoc humanitarną. To jest niebotycznie więcej niż my mamy, tylko że efekty, to zdaje się, że my mamy większe skutków dobrych, które nasze działanie i nasza praca daje. I to jest ta iskra, która może pójść. Ja myślę, że to podłoże już po części omówione mamy z wieloma ministrami również w Unii Europejskiej i widzę, że ten trend jak najbardziej zaczyna być asymilowany, przyjmowany. Jeśli będzie miał po wyborach przełożenie, a mocno wierzę w to, bo wszystko na to wskazuje, że grupa EKR-u może się nieco wzmocnić, choć wiemy, że są różne ruchy tektoniczne. Jest propozycja nowych ugrupowań, Salvini między innymi proponuje, ale to wszystko należy rozważyć tak naprawdę po wyborach. Grupa EKR-u jest w tej chwili, czy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest trzecią najsilniejszą grupą, ale biorąc pod uwagę, że ze swojej grupy są wyrzuceni w tej chwili Węgrzy, że w tej chwili Włosi działają, że w Austrii się to zmienia, że widzimy, co się dzieje we Francji, żółte kamizelki, ale tam jest ugrupowanie pani Le Pen, z którym my rozmawiać nie chcemy z uwagi na potężne kontakty i wpływy rosyjskie. To jest problem, ale myślę, że tutaj ważniejsze jest też to, że ze strony Polski, z naszego kraju, żeby poszło jak najwięcej osób, które będą jak jedna dłoń dla Polski. To i dla Europy, dla chrześcijańskiej Europy, ale jak jedna dłoń dla Polski. Bo ja ostatnie jeszcze zdanie powiem, bo najbardziej bolało mi serce z tego powodu, że jesteśmy oskarżeni, mamy argumenty. Nawet jeśli dostaniemy wyrok, to myślę, że i tak będziemy przekonani o słuszności co do kwestii bezpieczeństwa Polaków i niezgadzania się na przymusową relokację, bo ten temat wróci, jeżeli przegramy, bo już wrócił po pierwszym niezgodzeniu się. Już prezydencja bułgarska nadal bardzo mocno uporczywie ten temat pchała do przodu. Udało się zastopować, mimo iż jesteśmy w mniejszości. Ale z drugiej strony, również jeśli idzie o wymiar sprawiedliwości, już nie możemy się cofać, bo obywatele od nas żądają. Bezpieczeństwo obywateli i ich poczucie sprawiedliwości jest dużo ważniejsze. I dlatego to jest niezwykle ważne. Jak zobaczyłam, że polscy posłowie i europosłowie tam na tej sali Trybunału stali po stronie oskarżających Polskę. I proszę na to zwrócić uwagę. I dlatego to jest tak ważne, że to nie są wybory, które mnie nie obchodzą. One naprawdę w sposób szczególny dotyczą naszej pozycji w Unii Europejskiej.
Co dziś oznacza, panie doktorze, cywilizacja zachodnia? Bo tak też próbujemy popatrzeć na to, czy bez Boga ewolucja czy rewolucja, to jak kiedyś głoszono równość, wolność i braterstwo, dziś może nawet to braterstwo bardziej jakąś tam seksualnością jest zastępowane. Jak pan patrzy na te walory, czy na te atuty, które może mamy jako Polacy, tak jak na początku mówiłem, pytanie, czy nam się to uda, bo nawet my w Polsce nie jesteśmy jak gdyby jednorodni, tak? Nie tylko wyborcy, ale ci, którzy startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Dziękuję ojcze za to pytanie, bo ono ukazuje istotę, czym de facto jest Europa. Trzeba przypomnieć, że tożsamością Europy to jest kultura cywilizacji łacińskiej. Ona jest oparta na trzech wzgórzach, trzech fundamentach. Prawie rzymskim, kulturze heleńskiej, czyli całej filozofii, mądrości i dekalogu. I dziś warto sobie zadać pytanie, czy te wartości w Europie są respektowane? No chociażby popatrzmy na prawo rzymskie, w którym jest zapisane pewien normatyw, który jest przestrzegany. Czy życie jest chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, czyli prawo wpisane w niezależnie, kto jaki ma światopogląd. Patrzmy na prawo ustanowione. Niedawno przecież jeszcze gdzieś z tyłu głowy mamy, jakie były naciski na Polskę, kiedy chcieliśmy zrobić, uporządkować ten normatyw w naszym prawodawstwie, czy w wymiarze Trybunału Konstytucyjnego, czy potem zrobić reformę sądownictwa. I to jest bardzo ważne, żeby ci, którzy nas będą reprezentować, będą ambasadorami, nie tylko mówili, ale też myśleli i czuli po polsku w kontekście Europy, czyli tych wartości, o których mówiłem. Filozofia. Proszę zobaczyć, czy dzisiaj uniwersytety to jest znamiono prawdy, czy pewne ideologii, przez którą zmienia się tożsamość człowieka.
To ta rewolucja też od 1968 roku idzie, również przez instytucje, przez uniwersytety, prawda?
Jest taki dobry przykład, André Frossard, francuski żurnalista, który był człowiekiem no, niewierzącym, a potem, kiedy się nawrócił, był dziennikarzem, który w zasadzie można powiedzieć w pewnym sensie biografem katolickiej nauki społecznej Jana Pawła II. Kiedyś papieża zapytał, przywołanego tu papieża, które ze zdań Pisma Świętego mogło być takim zdaniem przewodnim, a papież powiedział bez wahania, poznacie prawdę, prawda ich wyzwoli. I owa prawda to właśnie jest universitas, czyli przekazanie mądrości młodemu pokoleniu, żeby wdrukować te wartości w rozum, w serce, w alienację ku poszukiwaniu kontemplacji prawdy. I trzecia rzecz, dekalog. Proszę zobaczyć, kiedy mówimy dzisiaj o dekalogu, to jest 10 prostych słów, na których Europa, jeśli będzie zbudowana, to przede wszystkim zapewni rozwój integralny człowieka. Ja jestem socjologiem. Socjolog bada fakty społeczne. Nie wartościuje, ale pokazuje, jak jest, co można zrobić i jaki będzie tego rezultat. Ta prognoza to przede wszystkim pokazanie, w jakim jesteśmy miejscu. Powiedzmy sobie szczerze, nie tylko demograficznie dziś Europa umiera, ale przede wszystkim wartościowo. To, co Ojciec Święty Jan Paweł II mówił w Santiago: Europo, proszę Cię i błagam, wróć do swoich korzeni. A tym korzeniem to właśnie te trzy wartości, na których od samego początku została Europa postawiona. I jaka rola Polski jest? To przede wszystkim przywrócić i być sumieniem Europy i przywrócić te wartości. Pani minister przed chwilą wskazała na rodzinę. Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Proszę zauważyć, że z tej perspektywy Polska jest państwem, od którego dużo można się uczyć. Można czerpać wzorce. Ta rodzina, pomimo że w pewnym sensie przeżywamy kryzys, ona nie jest zdegradowana, nie jest zdemoralizowana. Popatrzmy, demoralizacja rodziny do czego prowadzi? Do rozkładu państw, jej historii, tożsamości. Tam, gdzie nie ma silnej rodziny, rozbija się państwowość.
I w związku z powyższym też się jak gdyby lansuje kluczowe słowa demokracja i wolność. Tak?
Demokracja bez wartości jest ukrytym totalitaryzmem, zakamuflowanym, na co zwracał uwagę Jan Paweł II. A dzisiaj tu mówiliśmy już o wydatkach na migrację. To ja chcę przypomnieć, że nowi parlamentarzyści europejscy będą przyjmować budżet dotyczący LGBT i projekt tego budżetu to jest 5 miliardów euro. Te pieniądze można by na przykład przeznaczyć na dofinansowanie jednostek z różnych przyczyn wykluczonych społecznie, chociażby migrantów, ale również na pokazanie istoty promocji człowieczeństwa, wartości wynikających nie tylko ze światopoglądu, ale przede wszystkim z kultury ojczyzn. Adenauer i Schumann prosił, żeby była Europa ojczyzn, czyli żebyśmy byli zjednoczeni, ale żebyśmy nie rezygnowali z tej tożsamości. Polska wnosi bardzo bogatą tożsamość. Pod względem właśnie kultury pokazaliśmy, że w trudnych momentach, 123 lata niewoli, potem jeden, drugi totalitaryzm, nazistowski, komunistyczny, my się obroniliśmy.
I dzisiaj myślę, dlaczego, Przemku? Rodzina i Kościół.
Fundamentem była podstawowa rodzina. Komórka społeczna, rodzina.
A Kościół to były jedyne obszary wolności. Tak? Dzisiaj zapominają ci, którzy czasami korzystali również z tych jedynych obszarów.
Była tą płaszczyzną, wolności, gdzie człowiek znajdował pewne wzorce. I myślę, że idzie o to, żebyśmy właśnie Europie przypominali o tych wzorcach. W myśl tego, co postulowali ojcowie założyciele Unii Europejskiej, Adenauer i Schumann, a na co zwracał uwagę Jan Paweł II, przemawiając w Parlamencie Europejskim, podkreślał, że Europa bez wartości będzie nihilizmem. I myślę, że to jest ta rola nowych europosłów.
Pani marszałek, no tak, wydaje nam się, że Europa próbuje przeprojektować społeczeństwa, czy wszystkie społeczeństwa. Myślę, że to też taki, nie tylko, że walec idzie na nas, ale pytanie, jak nam się to udaje czy obronić przed tym w Polsce, bo tak jak wspominałem, to nasze środowisko czy Polacy też nie są już jednorodni. Widzimy coraz mocniejsze takie jaskrawe różnego rodzaju odcienie czy kolory, które próbują też walczyć o to, co dziś Europa też niesie ze sobą. Podkarpacie można by zazdrościć państwu jakiejś takiej właśnie i życia wartościami i propagowania ich. Pytanie, jak to się udaje nam tu w Polsce i czy uda nam się w Europie?
Myślę, że to jest proces, który dotyka całą Polskę, że rzeczywiście próbuje nam się narzucić te obce wzorce, obce wartości. Tutaj Przemek wspomniał to LGBT. Dobrze by czasem mówić, że LGBT, bo to taki fajny skrót jest, ale skrót od czego? L to jest lesbijki, G, geje, biseksualiści i te transwersyci. Więc po prostu my chcemy propagować tą ideologię, finansując LGBT. I dlatego też nie możemy po prostu tak bezwolnie poddawać się temu i musimy protestować. Ja podam taki przykład. Wnuczek jednej z moich pań dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim przyszedł ze szkoły taki dosyć jakiś nieswój, spłakany. Potem położył się wieczorem. Ona zaniepokojona, ponieważ tam było 4 chłopców, prawda, więc zaniepokojona tym najstarszym wnuczkiem, podeszła do niego wieczorem i mówi, co ci jest? A on mówi, babciu, bo mnie pani powiedziała, żebym ja jutro przyszedł w spódniczce, a ja nie chcę być dziewczyną. I to dziecko po prostu płakało, bo nie chciało no, przebierać się w kogoś, kim nie jest. Więc pani dyrektor powiedziała, co myśli, prawda, w tej szkole i w tej instytucji na tego typu zachowania, ale proszę popatrzeć, jak my bardzo wchodzimy w tą sferę tej tożsamości dziecka, że to dziecko już czuje, że coś jest nie tak, dziecko nad tym płacze, a ktoś mu to narzuca. I te środki, które mają być przeznaczone, to właśnie po to, aby naszym dzieciom, młodzieży wpajać, że to nie jest ważne, czy on się urodzi chłopcem, czy dziewczynką. On sobie płeć może zmienić. No nie może sobie zmienić, płeć jest płcią, może najwyżej okaleczyć swoje ciało, a nic więcej. I ludzie muszą zrozumieć, że te wybory są takie ważne. Ja jestem przekonana, że w tych wyborach będzie wysoka frekwencja. Dlaczego? Bo Polacy myślą, bo Polacy widzą, że te obce wzorce, które są narzucane Polsce, mogą wnieść tutaj bardzo dużo zła. Mogą po prostu podważyć tymi naszymi dotychczasowymi podwalinami. I myślę, że Polacy, gdy pójdą do wyborów i tak zagłosują na te ugrupowania, które idą z chrześcijańskim systemem wartości, to my to zatrzymamy. Mało tego, myślę, że trzeba też pokazywać głupotę tego. Bo to tak jest, że my czasem chcemy być poprawni politycznie. No nie da się być poprawnym politycznie.
Też pytanie, czy my
trzeba
jako
po prostu mówić to, co myślimy, co
potrafimy
czujemy.
Potrafimy bronić i potrafimy to promować również w środowisku.
Ja myślę, że my w tej chwili, że my potrafimy. My Polacy wiele potrafimy. Ktoś nawet powiedział, że ile by Polacy mogli móc, gdyby im się chciało chcieć. Ja myślę, że Polacy zawsze, jak są jakieś zagrożenia, w tej chwili, jeżeli jest zagrożenie tego, że jakieś zupełnie nieracjonalne ideologie miałyby wkroczyć
ale myśli pani,
i to życie nam
wszyscy Polacy to dobrze rozeznają?
Pewno nie wszyscy, ale myślę, że tego typu audycje, spotkania, również teraz, kiedy my kandydujemy tutaj w wyborach do Europarlamentu, spotykamy się z ludźmi, mówimy o tych sprawach. To coraz częściej dociera do Polaków, że te wybory do Europarlamentu są ważne, bo jeżeli przejdzie ta opcja inna, to wtedy rzeczywiście będzie tak jak gdyby szerszy dostęp do tych niedobrych ideologii, które by nam tutaj serwowano. Więc ja myślę, że się zmobilizują i że będzie dobrze. Ja też myślę, że podstawą jest zawsze modlitwa, proszę Ojca. My też musimy się tu zjednoczyć wokół Kościoła i bronić naszych duszpasterzy, bronić księży, ponieważ różne opowiada się historia. Tymczasem ja znam naprawdę bardzo dużo księży, bo przecież funkcjonując w tym życiu publicznym od wielu lat, ciągle jest ten styk. U nas tyle dobrego na Podkarpaciu księża robią, oprócz tej swojej pracy duszpasterskiej, oprócz prawda, tej sakramentalnej. Ileż kościołów jest w tej chwili odremontowanych dzięki temu, że ci księża angażują się w sfery zupełnie nieznane, bo nie jest prostą sprawą remontować zabytkowy kościół, uzyskiwać te wszystkie pozwolenia, mieć konserwatorskie opinie. To wszystko jest naprawdę czasem dla nich tak wielkie wyzwanie, ale oni idą w to, dokonują tego trudu i wysiłku, żeby chronić nasze dziedzictwo.
A pani
bo to jest nasze
że
dziedzictwo.
Chciałaby pani, żeby Podkarpacie było lepiej reprezentowane, ale też, żeby o nas nie zapomniano w Europie.
Tak, bo Podkarpacie to jest ten region, w którym z jednej strony bardzo szanujemy te wartości tradycyjne, kochamy Pana Boga, jak powiedziałam, rodziny, naszą tożsamość, z drugiej strony jesteśmy innowacyjni, bo przecież na Podkarpaciu jest jedyna taka specjalizacja jak lotnictwo i kosmonautyka, jedyna w Polsce. My mamy tą dolinę lotniczą, mamy szkołę pilotów, my na tym wszystkim bazujemy. Chcemy też rozwijać te sfery jak motoryzacja i też mamy tą specjalizację, czy IT. ICT, czyli informatykę i telekomunikację. Czyli z jednej strony jesteśmy tradycyjni, tacy właśnie, jak to Ojciec Święty kiedyś Jan Paweł II powiedział, że Podkarpacie jest czyste. To było coś najpiękniejszego, co nam mógł powiedzieć, prawda? Bo czystość to jest właśnie, to jest to. Wszyscy chcemy być czyści, nie tylko, prawda, zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Więc to był, moim zdaniem, to było coś najpiękniejszego, co ojciec mógł o nas powiedzieć. Natomiast z drugiej strony chcemy, aby to nasze Podkarpacie się rozwijało, aby tam były piękne drogi, aby po prostu ludzie, którzy tam żyją, mieli to wszystko, co ludzie na wysoko rozwiniętych krajach. I będąc teraz w Europarlamencie, ja osobiście bym też chciała o to zabiegać, aby zaspokoić te potrzeby ludzi ze środków unijnych, które są podstawowe. A u nas na Podkarpaciu w tej chwili dotknął nas na przykład taki duży problem, jak brak wody pitnej w miejscowościach wiejskich. To jest po prostu niesamowite. Ale w ciągu ostatnich lat nagle zaczął się poziom wód tak błyskawicznie obniżać w studniach przydomowych, a Podkarpacie z tym rozrzuconymi gospodarstwami praktycznie przy każdym domu jest studnia. W tej chwili w tej wody nie ma. Woda się obniżyła. Ludzi nie stać, żeby co, kopać następne studnie? To by musiały być studnie głębinowe i w tej chwili stanęliśmy przed problemem braku wody. Więc z jednej strony mówimy o rzeczach takich wielkich, prawda, jakichś, no, takich wyszczałowych, ale z drugiej strony trzeba myśleć o tych ludziach na dole, aby im zabezpieczyć właśnie tą wodę, aby im doprowadzić też kanalizację, aby było to. Poza tym jest totalny brak chodników na naszym województwie.
Żeby tak było, że nie, żeby Europa też nie była kilku prędkości, prawda? Kilku
właśnie,
posażeń,
właśnie
kilku,
ojcze.
Bo żeby to nie było tak, że inaczej zarabiają Niemcy, tak. Co innego jedzą Niemcy, co innego jedzą Polacy.
A do tego nas się sprowadza, bo przecież ostatnie te badania, które były żywności i te opinie, to się okazuje, że ta sama żywność, prawda, ma inne składniki, jeżeli jest produkowana dla sklepów niemieckich, zachodniej Europy, a inne ma składniki, gdy dla Polski. I okazuje się, że to są te gorsze składniki, jeżeli chodzi o nas. Więc też, ale to jest też przyczynek do tego, że prezes Kaczyński, Jarosław Kaczyński, gdy ileś lat temu mówił, że Polacy kupujcie swoje regionalne produkty, to wszyscy się uśmiechali, no jak to, no przecież zachód, prawda? A teraz się okazuje, że wszyscy dochodzą do tego, że jest racja. Myśmy nade wszystko powinni korzystać z własnej żywności, z własnych produktów. I tutaj ciekawym przykładem jest Szwajcaria. Akurat tam jest jeden z moich kolegów i on mi kiedyś powiedział, że w Szwajcarii jest tak poprowadzona gospodarka, że dopóki rolnik szwajcarski nie sprzeda ostatniego swojego produktu, nie wolno sprowadzać towarów z zagranicy. Czyli można to jakoś uregulować? Można, tylko trzeba chcieć. No, nasz rząd już bardzo dużo uporządkował wielu sfer życia, które były no, irracjonalne i na które ludzie czekali, nie mówiąc o tej polityce, która jest w tej chwili 500+, prawda, czysta plus, czy plus 100, czy 13 emerytura, bo to jest właśnie to. Państwo po coś jest. Państwo jest po to, aby zadbać o ludzi. I to nie jest tak, że państwo jest tylko samo dla siebie, tylko ono właśnie ma dbać o ludzi, a ludzie mogą ją po prostu zwyczajnie pracować, wychowywać dzieci, rodziny, mają sobie spokojnie żyć, a państwo powinno im zabezpieczać różne potrzeby. I cieszę się, że to państwo obecnie zrozumiało w tym rządzie, że właśnie po to jest i te sprawy realizuje.
Właśnie, pani minister, polityka państwa, bo niektórzy mówią, że no, kwestie zaufania, prawda? Czy my tracimy jako Polska zaufanie w Unii Europejskiej, w różnego rodzaju instytucjach, czy w ogóle w parlamencie, czy też zyskujemy? Czy Prawo i Sprawiedliwość, obecny rząd, czy Zjednoczona Prawica przyczynia się do tego, że znaczenie państwa polskiego, te walory, które mają znaczenie, czy też nie? No, bo czy państwo silne się będzie liczyło, czy państwo słabe? Takie, które potrafi postawić na swoim, obronić swoje chociażby wartości i to, co jest korzeniem i fundamentem dla Polaków, czy też mamy się rozmyć i całkowicie rozbić?
Przede wszystkim myślę, że sile naszego państwa będzie na pewno stanowić reprezentację i jakość tej reprezentacji. Jeszcze raz do tego zmierzam, bo ta reprezentacja, którą w tej chwili mamy, szczególnie po stronie liberałów, po stronie Platformy Obywatelskiej, PSL-u niestety, to jest taka właśnie reprezentacja politycznej poprawności. Dzisiaj widzimy, że ta polityczna poprawność pozwala na narzucanie nam rozwiązań, czy próbę ingerencji wręcz w nasze sprawy wewnętrzne, w które właściwie Unia Europejska nawet nie ma prawa ingerować. Bo i wrócę tutaj do tego wymiaru sprawiedliwości, ale i powiem wyraźnie, że jeżeli Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec mówi jasno i wyraźnie i stanowi, prymat konstytucji niemieckiej nad prawem unijnym w sprawach wymiaru sprawiedliwości, to się uznaje. Ale jeżeli dokładnie to samo mówi polski Trybunał Konstytucyjny, mówi o prymacie polskiej konstytucji nad prawem unijnym w sprawach wymiaru sprawiedliwości, to tego się już nie uznaje. Tu już potrafi przyjeżdżać pan Timmermans, potrafi dyktować, mało tego, jeszcze mieszać się w sprawy wewnętrzne, wspierać jedną z opcji politycznych, co jest absolutnym skandalem, bo tak nie powinno być. I teraz jest kwestia dotycząca reakcji, należytej reakcji na tego typu zachowania. Jak się sami nie uszanujemy, to nas nikt nie uszanuje. I dlatego tak wiele zależy od tej reprezentacji. I podobnie również i w sprawach imigrantów. Proszę zobaczyć, no jeżeli postawiliśmy jasno i dzisiaj wiele krajów Europy widzi, że mamy rację i zaczynamy już budować sojusze w tej sprawie, to znaczy, że mieliśmy rację, tylko to wymaga czasu. Tak naprawdę to trochę, a może nie trochę, tylko niemalże powiedziałam w 100% wielu polskich publicystów bardzo chciałoby, żebyśmy w tej Europie albo inaczej, żeby drukować szczególnie młodym ludziom, bo tutaj państwo też mówiliście o młodych ludziach, zresztą dzisiaj jestem w zacnym gronie ludzi, którzy, no Marysia uczyła wiele lat młodzież i młodych ludzi. Przemek wykłada pięknie, z tego wykładu też dzisiaj korzystam, ale to jest niezwykle ważne. Oni by chcieli, żeby młodzi ludzie dzisiaj mówili, że są Europejczykami, a nie Polakami. Do mnie podeszło dwóch młodych ludzi w Oleśnicy po bardzo dobrym spotkaniu. Za wszystkie w ogóle państwu bardzo serdecznie dziękuję. Niezwykle budujące, ale właśnie, proszę panią, a czy nie lepiej jednak, ale dlaczego mamy nie mówić, że jesteśmy Europejczykami? Ja mówię, nie, możecie mówić, jesteśmy Europejczykami, jesteśmy w Europie, urodziliśmy się tutaj, żyjemy tutaj, wykształciliśmy się, ale najpierw w sercu mamy Polskę, bo właśnie wracając do ojców założycieli, mamy być Europą ojczyzn, która wzajemnie wiele, wiele wieków ze sobą współistniała. Ale to, że jesteśmy w tej chwili w Europie, pozwala na to, że nie mamy też wojen, prawda? To jest niezwykle ważne. Więc z drugiej strony próba właśnie wdrukowania w głowy niektórych publicystów, że my się nie liczymy, ponieważ my zabiegamy o swoje interesy, że my się nie możemy, przepraszam, że słyszałam takie, czytałam takie zdania, stawiać. Co to znaczy stawiać? Czy przedstawiać swoje racje? To jest jakaś, no, jeżeli będziemy się zachowywać jak te przysłowiowe lemingi, prawda? Czyli się skurczymy i będziemy się bać każdego tąpnięcia, no to my naprawdę za chwilę nie będziemy się w ogóle liczyć z niczym. Tak być nie może i uważam, że to wszystko zależy od na pewno wielu czynników, ale zawsze wszystko zależy od ludzi. Jeżeli pójdą tam ludzie, którzy, tak jak Przemek napisał w swoim wykładzie, będą ludźmi, którzy są wolni od moralnego sumienia, wolni od moralnego sumienia w imię tej wolności, w imię tej demokracji, o której mówią tak szumnie, no to wtedy będziemy mieli bardzo duży problem, ponieważ będą przyjmować, jak w gąbkę pójdą te wszystkie treści, antywartości i wszystko to, co ma tak naprawdę zabić kulturę chrześcijańską w Europie, a tym samym w Polsce. Ale jeżeli pójdą osoby, które powiedzmy takie, które siedzą tutaj obok mnie, które już w samorządach, bo są to też przedstawicielami samorządów, jak Marysia Kurowska, jak Przemek Przybylski tutaj na tym i zablokują, już blokują, czy tak jak na przykład Sebastian Kaleta w Warszawie, radny warszawski, jak niezwykle musi walczyć on i cały jego zespół, żeby te wszystkie filozofie pana Trzaskowskiego w zakresie LGBT, które chce, czy można powiedzieć, to co chce zgotować dzieciom warszawskim, będą próbować i próbują już w tej chwili bardzo mocno blokować. To, tak, ale w imię wolności tak szeroko pojętej, która niestety, no, granice wolności są, jak wiemy, i tak nam powiedział Ojciec Święty, zaznaczone odpowiedzialnością. I tu się kończy moja wolność, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka i narzucanie tego typu nam obcych kulturowo. To nie jest nasz kod kulturowy. Cywilizacja śmierci nie jest naszym kodem kulturowym. Dlatego dzisiaj tak naprawdę odwołuję się też, żeby młodzi ludzie ze sobą rozmawiali. Nasi młodzi telewidzowie, radiosłuchacze, żeby rozmawiając ze swoimi kolegami, zapytali w imię czego na przykład pan Biedroń, to jest groźne, bo po raz pierwszy ekskatedra, po raz pierwszy tak mocno publicznie, bo gdzieś po bokach, prawda, było takie przebąkiwanie, przepraszam za to złe słowo, ale tak było. W tej chwili głośno ekskatedra mówi się o tym, żeby wprowadzić w Polsce eutanazję. To nie jest nasz kod kulturowy. I w imię czego? Wolności i demokracji. Wolności dla kogo? Wolności być może dla tego pięknego, młodego człowieka, który nie rozumie, że za chwilę będzie w takim wieku, jak ja słyszę.
Bo to może być cywilizacja, to laptop i smartfon, prawda?
Ale rzeczywiście, technologie. Wszystko się zgadza. Jak
ale
najbardziej
jak się
stawiamy
to ma
na
aborcji ale i eutanazji.
I w tym przypadku niestety musimy zdawać sobie sprawę z tego, że czasem ten emocjonalny wybór pod wpływem może jakiegoś, prawda, obrazka, czy bardzo emocjonalnego przemówienia młodego człowieka, te powody, czy kultura, czy promowanie kultury tak zwanych innych modeli rodziny. To, co chce pan Trzaskowski wprowadzać. Proszę państwa, dziecku od 0 do 4, ja mam wnuka 4-miesięcznego, więc nie wiem, jakby miał przetłumaczyć dziecku od 0 do 4, bo tak jest w tych zaleceniach WHO. Ma się tłumaczyć oprócz wielu innych strasznych rzeczy. Właśnie tłumaczenie innego modelu rodziny. W tym szaleństwie jest metoda, dlatego że nam to już fundamentów nie podmyje, jak tu siedzimy. Ale tu idzie o tych młodych ludzi. Oni mają już, nie mają, gdyby cokolwiek w życiu się podziało, to mają nie mieć do czego wrócić. Mają nie mieć tych fundamentów. I dalej tak, ale kiedyś jeden z bardzo mądrych też zacnych księży, z którym bardzo często rozmawiam i też bardzo często słucham jego porad, mówi, no dobrze, proponujecie, mówił do tej drugiej strony, eutanazję, proponujecie Europę taką, prawda, która nie będzie Europą ojczyzn, proponujecie wszystko, co niesie ta nowoczesność, tylko że tak naprawdę proponujecie Europę bez Pana Boga, bez sumienia, bez wartości, bez dekalogu, to znaczy właściwie proponujecie nihilizm. Co w zamian? Co dajecie? Co dajecie? To było bardzo mądre przesłanie. Wracając tutaj też do tego, o czym mówiła Marysia, która też wiem, że jest wielką czcicielką świętego Andrzeja Boboli, wszystkich nas do tego bardzo mocno zapala, nie tylko na Podkarpaciu, ale nas, mnie również zainspirowała do tego stopnia, że dziękuję, że mogłam uczestniczyć też w 25-leciu pięknej parafii w Miliczu, też świętego Andrzeja Boboli, gdzieś mnie tam chyba sprowadził bardzo mocno, ale święty Andrzej Bobola mówił, też jakby zabiegał o jedność chrześcijan. Dzisiaj niezwykle potrzeba nam takiej właśnie jedności chrześcijan, czy tak jak Przemek mówił w swoim wykładzie o tym, żebyśmy właśnie nie byli wolni od moralności, od moralnego sumienia, od właśnie nakazów, prostych nakazów dekalogu. Bo dzisiaj ktoś to jedy zawołuje, to co mówi? Że mamy kłamać, że mamy dawać właśnie fałszywe świadectwo, że co? Mamy nie czcić ojca i matki, prawda? Że no naprawdę to są tak proste
wartości
rzeczy.
Dekalogu, tak proste,
oczywiście,
całe...
Tak. I one są, no, naprawdę uważam, że w tym przypadku wystarczy się tylko do nich na chwilkę odwołać, jeśli nawet się gdzieś ktoś podda temu szaleństwu, żeby zrozumieć, że to jest tak cudowne, tak proste i tak pięknie omówione w wielu też encyklikach, atortacjach naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, nie tylko, Benedykt XVI również przepięknie w prostych kwestiach, w prostych dokumentach o tym mówił. Dlatego myślę, że to jest ważne, kto tam też idzie. Jeśli dzisiaj ludzie potrafią w samorządach przeciwstawić się temu trendowi, to znaczy, że będą umieli przeciwstawić się temu trendowi również w Europie. Ja też prowadziłam taki zespół antygenderowy, nie wiem, czy państwo pamiętacie.
Tak.
To było, ja ostatecznie oberwałam za to przez to politycznie poprawnych, prawda, przez właśnie tych publicystów, którzy bardzo chcieli o tym, co ojciec mówił, żebyśmy właśnie byli tak słabi w Europie, żeby mogli nas tutaj całkowicie o to obarczać.
Jacy powinniśmy być w Europie?
Prawda? Silni, zdecydowani, oczywiście z tymi sumieniami, kręgosłupami, jasno wyrażające swoje poglądy, broniący też prawdy, Polski, tak. Wartości, ale i też to, co najważniejsze. Powinniśmy prezentować pełną kulturę osobistą i szacunek, bo my dzisiaj chcemy wymagać jednego. To, czego nie zaznajemy od innych, między innymi od pana Timmermansa i całej tam reszty, ale też od innych krajów. To znaczy my mówimy o szacunku. Czas najwyższy wrócić do takiej wartości, jakim jest wzajemny szacunek. I jeżeli będziemy, a myślę, że będziemy o ten szacunek zabiegać.
Pytanie, kiedy właśnie... będziemy uszanowani, jak rozmienimy swoje wartości na drobne?
Nie, więc... właśnie nie. Jak rozmienimy wartości, gdy oni tylko zobaczą, że my jesteśmy podzieleni, jeśli tylko zobaczą, że będziemy jak ta jedna dłoń, bardzo szybko nas rozpracowują. To się teraz w tej chwili dzieje. Znaczy jako kraj, jako Polskę nas rozpracowują. Przecież widzą, no przecież to naprawdę to jest żenujące. Ale z drugiej strony, jeżeli my faktycznie będziemy umieli, a będziemy umieli, bo to pokazuje nasz program, przedstawiać takie rozwiązania, które będą kolokwialnie mówiąc pasować wszystkim. To znaczy, to samo rozwiązanie, tak jak w sprawie migracji, rozwiąże problem i Francji, i Hiszpanii, i porządku niemieckim być może będą miały uznanie, bo wierzę, że w tych sprawach już o tym mówią, że mieliśmy rację. To znaczy, że w tym momencie zaczniemy się liczyć. Tylko jeden przykład na to, żeby nie być gołosłownym. Wtedy, gdy ja również w swoim czasie negocjowałam na przykład niektóre decyzje ramowe, w momencie, kiedy przedstawiliśmy takie rozwiązanie, które pasowało większości, to nagle ono było przyjęte takie jak rozwiązanie całej delegacji, która się zebrała nad rozwiązaniem danego problemu. I taki musi być nasz wkład merytoryczny, ale jednocześnie odnoszący się też do takiej wartości, jakim jest wzajemny szacunek. Bo dzisiaj niestety tego szacunku nie czujemy z uwagi na fakt, że nadal jest proponowana polityka właśnie te wartości, nie wartości, tylko dwóch prędkości, tak? A nawet już dzisiaj niektórzy mówią o trzech prędkościach. Więc na to nie ma zgody. Są regiony, które rzeczywiście wymagają ale i też i wszystkie inne regiony. Ja pochodzę z Dolnośląsko-Opolskiego i wciąż mówimy sprawa Odry, która jest niezwykle ważna, powinna być i po stronie naszej, i po stronie Niemiec sprawą niezwykle ważną, żeby, bo to gospodarczo przyniesie kilku regionom bardzo dobre rezultaty. Czy no, każdy zakątek naszego kraju jest warty podkreślenia. Ale warto, żeby tam pojechała jak najliczniejsza reprezentacja, która będzie, tak jak powiedziałam, tą jednością na gruncie wartości chrześcijańskich.
Drodzy Państwo, chciałbym też zaprosić do rozmowy z naszymi gośćmi. My te telefony będziemy jeszcze wyświetlali. Zapraszamy. Dziś temat Polska w Unii Europejskiej. Numery 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. I dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Panie doktorze, też pytanie o te rozwiązania, bo tak, czy jesteśmy je w stanie też przyjąć, nie komuś narzucać. Ale model rodziny, prawda? Czy wspólnota jednopłciowa będzie dobrym rozwiązaniem na państwo polskie czy europejskie, czy też rodzina? Jaka rodzina? Jakie wartości? Pan trochę o tych fundamentach, na których zbudowana jest Europa, zbudowana jest Polska, mówił. I teraz no, kwestia też elit, które dostaną poparcie i coś konkretnego, mądrego zaproponują nie tylko Polsce, ale Europie.
Jeśli się pozwoli, to bardzo ważną rzecz moja przedmówczynia i pani marszałek, i pani minister powiedziała. Pani marszałek pokazała jasno, co dzisiaj, jakie trendy w Europie dzisiaj dominują. LGBT już od przedszkola, od pierwszych klas szkoły podstawowej deformuje się nie sumienie tylko, ale osobowość człowieka. I niejednokrotnie walczyliśmy o sumienie, o moralność, o światopogląd, a dzisiaj walczymy o osobowość natury człowieka, czyli to, co jest fundamentalne. Proszę zauważyć, że próbuje dzisiaj się zniszczyć, jesteśmy tego świadkami. Właśnie śmierć Europy polega na tym, że niszczymy człowieka w jego podstawach. Jak ktoś się rodził kobietą, to jest kobietą. Jak ktoś jest mężczyzną, to jest mężczyzną. Seksualność człowieka, czyli płeć, jest wpisana w naturę człowieka i tak jak człowiek się emocjonalnie rozwija, intelektualnie wzrasta inne organy, tak również wzrasta świadomość swojej misji jako mężczyzny i kobiety. I myślę, że rolą Europy to jest zwrócenie właśnie do korzeni, do jego fundamentów. Pochylenie się nad człowieczeństwem. I to jest zadanie właśnie parlamentarzystów europejskich, żeby przypomnieć, żeby wołać, żeby apelować. Ale ten głos będzie słyszany, jeśli będziemy w wielości. I ja na przykład w piątek pozwoliłem sobie zwołać konferencję prasową w Bydgoszczy, bo w sobotę miał być Marsz Równości, pierwszy Marsz Równości po auspicjami pana prezydenta Bydgoszczy i skierowałem do kandydatów z Koalicji Europejskiej pytania, czy jeśli zostaną wybrani naszymi przedstawicielami z Kujaw i Pomorza, czy będą respektować wartości, które są wpisane w naturę mężczyzny i kobiety, czy będą za LGBT plus 5 milionów euro. Ten budżet będzie stanowił. Proszę zobaczyć, na co de facto są
miliardów.
Miliardów, przepraszam, tak. Na co te pieniądze są przeznaczane. Jeśli w tak dużej sumie i z taką ekspansją to się dzieje, to jest określony cel. Przewartościować świadomość człowieka i wpływać na degradację jego natury. Ojciec zapytał o kondycję rodziny. Rodzina, jak sama nazwa mówi, etiologia, coś się rodzi. Rodzi się tylko pomiędzy mężczyzną i kobietą. Najpierw uczucie, potem miłość. Miłość, czyli pragnienie bezinteresownego dobra, a potem owocem tej miłości jest dar nowego życia.
Bądź przyjęcie dzieci.
Dokładnie
często
tak.
Wielkie rodziny, naprawdę wspaniałe, poświęcają się trudowi adoptowania dzieciaków. Naprawdę to chylę czoła, bo to wielka
z dwóch sprawa. Gejów czy z dwóch lesbijek nie będzie nowego życia. To jest zaprzeczenie istoty antropologicznej natury. To jest błąd co do postrzegania wartości człowieczeństwa. I myślę, że to jest właśnie wielkie wyzwanie, żeby pokazywać, że i państwa, tak jak Polska czy inne, które są członkami Unii Europejskiej, zbudowane, ocaliły swoją tożsamość, inwestując w rodzinę jako podstawowej komórki społecznej. Jeśli chcemy odnowy Europy, to musimy uświadomić sobie, bo od świadomości się wszystko zaczyna, że jej podstawą to jest właśnie inwestycja w rodzinę. Dobry wzorzec ukształtowania rodziny.
Dziękuję. Mamy pierwszego, jeżeli mogę, pierwszego widza. Prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże,
Szczęść
mówi
Boże.
Barbara z Niemiec.
Prosimy.
Chciałam przekazać kilka słów. Mówi babcia, która po prostu na własnej skórze, własnej rodzinie przeżywa dramat związany z gender. Nie będę się dawać tutaj szczegóły. W każdym razie rozbita jest rodzina. Moja synowa, która pochodzi z Polski, prawda, związała się z drugą kobietą. Rozbita jest cała rodzina, straszna tragedia. I co się okazuje, że wnuczek, który po prostu nie pamięta już czasu, w którym po prostu był mama i tata, on to traktuje już normalnie, jest w wieku szkolnym. Zatem wzywam wszystkie babcie, które po prostu nas słuchają w tej chwili, wszystkie, ktoś kiedyś nas tak obraził, moherowe berety, ale ja nie mam nic przeciwko temu. Beret moherowy jest przyjemny, kolorowy, miły. Prośmy wszystkie babcie, dziadków, żeby poszli na wybory i głosowali po prostu na osoby, które wiedzą, jakie wartości trzeba w rodzinie pielęgnować. Cieszę się, że takie programy są. Bardzo bym prosiła, żeby codziennie jeszcze do wyborów mówić na ten temat. To jest naprawdę dramat dla całej naszej rodziny. Serdecznie pozdrawiam wszystkich gości w studiu. Z Panem
Bogiem. Bardzo dziękuję Pani Barbaro.
Marysiu, już Ci pozwolę, że tylko odpowiem tak, ponieważ jestem naprawdę babcią i często na zebraniach mówię tak do Państwa, żeby tak naprawdę rzeczywiście też zajrzeć do tych szkół, zajrzeć do tych przedszkoli, co się dzieje, czy czasami gdzieś jest tak, że gdzieś jacyś edukatorzy i latarnicy, jak mówią ci zwolennicy tego narzucanego przez WHO wzorca, mają edukować nasze dzieci w tych sprawach, które są absolutną dewiacją i absolutnym wynaturzeniem i to jest coś, co może tylko i wyłącznie zaszkodzić psychice naszego dziecka i spowodować, że ono po prostu może być do końca życia chore. Ja powiedziałam raz jasno i wyraźnie, bo takiego latarnika, czy takiego, przepraszam, edukatora zobaczyła w żłobku, w przedszkolu, czy bo to żłobek 0 do 4, to proszę zobaczyć, czy w szkole, to nie wiem, czy bym czekała na jakikolwiek sąd. Nie chodzi o samosąd, tylko po prostu o pokazanie tym nieprzytomnym ludziom, którzy będą próbowali wprowadzać tego typu kwestie, bo jakieś zajęcia może, oni zawsze są pod płaszczykiem atrakcyjności, nie wiadomo czego, środków unijnych. Przestańmy w końcu, nie wszystko złoto, co się świeci z tego zachodu, prawda? Nie dajmy sobie zburzyć tego, co do tej pory utrwaliło wielu nauczycieli. Zawsze trzeba wiedzieć, że ktoś, kto uczy w szkole, musi przejść specjalne studia, specjalne kwalifikacje, musi odpowiadać tym kwalifikacjom. I dlaczego kogoś z boku wpuszczać, kto nie wiadomo jest kim, skąd pochodzi, jakie ma te kwalifikacje i w ogóle jakich treści będzie uczyć. I ja przed tym przestrzegam. Dziękuję pani z Niemiec za ten głos, bo trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, bo to jest tylko pierwszy krok. A drugim krokiem jest to, co dzieje się z jugendamtami, z rozbijaniem rodzin, z odbieraniem dzieci. To, co udało się właśnie dzięki skuteczności wielu naszych polityków, tak jak Michał Wójcik, pan minister Michał Wójcik, w końcu w dyrektywie zmienić to, żeby też dzieci, które są odbierane, były jednak w rodzinach, które są kulturowo, językowo, tak, blisko tego. To już absolutnie, to jest coś, na co właśnie wszyscy się zgodzili. Proszę zobaczyć, czyli jesteśmy skuteczni. I dlatego na pewno Marysiu się ze mną zgodzi, że jako też wieloletni nauczyciel, ale też osoba niezwykle doświadczona, czyli Przemku, też ojciec przecież dzieciakom fajnym, że naprawdę nie dajmy sobie tego narzucać. I dziękuję za ten głos, bo to jest niezwykle ważne. My w Polsce mamy prawo do tego, żeby sprawdzić, co się dzieje z naszymi dziećmi w placówkach.
Pani Mario, pani
każdy z nas chciałby być szczęśliwy. Każdy. I to szczęście jest jakby wpisane, dążenie do szczęścia w naszą naturę. I teraz zastanówmy się, czy szczęśliwy może być człowiek wychowany w tej ideologii gender. Bo przecież to dziecko rodzi się, jest wychowywane i nagle ono już nie ma tego przekazu takiego, jak myśmy do tej pory mieli. Nie ma tego, tej ścieżki, że jesteś dziewczynką, jesteś tutaj, bawisz się lalkami, jesteś chłopcem, bawisz się samochodami, ty będziesz po prostu się tym zajmował, ty tym, kiedyś będziecie rodziną. Nagle okazuje się, że to dziecko w ogóle nie ma tego przekazu już. Temu dziecku się wciska, że ona w zasadzie może być tym, w ogóle ukierunkowuje się go w zupełnie w inne sfery. I teraz... Do czego to wszystko zmierza?
Nie wybieramy inny sweterek, inne spodnie.
A to przecież jest osobowość człowieka. Zresztą czytałam wiele takich różnych wywiadów z osobami, które rzeczywiście jakieś tam miały zaburzenie, że nie wiedziały, kim jest i zmieniły tą płeć. Co się okazuje? Że niby po tej niby zmianie, bo przecież te płci zmienić tak naprawdę nie można. Jak powiedziałam, można okaleczyć ciało, ale przecież nie można zmienić. W tej nowej postaci oni się czuli tak źle, że często popełniali samobójstwa. Po prostu nie było to możliwe, odnalezienie się jako właśnie mężczyzna kobietą czy kobieta mężczyzną. Więc tak się zastanawiam, jeżeli tak potężne środki idą na promocję LGTB, to o co chodzi? Czy nie chodzi o to, aby zniszczyć człowieka, aby zniszczyć ludzkość? No bo przecież nie ma możliwości, aby z tych związków po prostu, czy jednopłciowych, żeby powstawało nowe życie, żeby ten człowiek dalej istniał, żeby sobie po prostu żył w tym świecie, który jest takim przyjaznym, świecie normalnym. No dlaczego nie chcemy tych naszych dzieci, aby one żyły w świecie normalnym? Ja myślę, że dla nas dorosłych jest to ogromny obowiązek i to jest nasze zadanie i wyzwanie, abyśmy ocalili normalny świat. Bo ten świat, który nam się chce wtłoczyć, on nie jest normalny. Wszyscy widzimy, że nie jest normalny.
Taka odpowiedzialność przed sobą i przed innymi.
Tak. Dokładnie.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Halo.
Witamy serdecznie.
Halo, szczęść Boże, Adam z Garwolina.
Szczęść Boże panu.
Słucham wypowiedzi polityków. Pani minister Kempa bardzo ładnie mówi, odwołuje się do wartości chrześcijańskich, nauka Jana Pawła II. A ja mam pytanie, dlaczego państwo, mając pełni władzy, nie załatwiliście sprawy aborcji w Polsce? Czego się boicie? To są podstawowe wartości chrześcijańskie. Ochrona życia, podobnie jak szacunek do rodziców, jak prawdomówność. Dlaczego nie załatwiacie tej sprawy? Dziękuję.
Dziękuję pani Adamie.
Do mnie jest pytanie, to ja odpowiem. Drogi panie, otóż jeżeli pan prześledzi, przede wszystkim bardzo proszę i zachęcam do tego, bo zawsze w tych sprawach głosowania są wolne od tak zwanej dyscypliny partyjnej, klubowej, jak to woli. Więc tutaj było kilka bardzo ważnych elementów. Pierwszy podstawowy, w momencie kiedy przede wszystkim kierowaliśmy sprawę ustaw do komisji, pamiętam, bo trzeba, najpierw ono musi przejść przez swój proces legislacyjny, czy to nam się podoba, czy nie, choć dla mnie to jest rzecz fundamentalna i ja nie mam tutaj żadnych oporów. Zresztą sama również podpisałam się pod projektem co do kwestii dotyczącej wykreślenia z aborcji eugenicznej, bo zresztą tutaj jest oczywiste, wielu moich kolegów ma też takie doświadczenia, gdzie przyszły na świat dzieci, które są czy z dziećmi z zespołem Downa, czy dziećmi niepełnosprawnymi. Również moja była dyrektorka biura, też również takie doświadczenie ma z dzieckiem głęboko niepełnosprawnym, które przynosi wiele radości. Ja z tym problemów nie miałam. Mało tego, było również głosowanie, które państwo pamiętacie, dotyczące tego, żeby bardzo powtarzam, liberalny projekt pani Nowackiej i tych wszystkich ludzi, którzy się podpisali pod tym projektem, który całkowicie już znosił, hulaj dusza, piekła nie ma. Byłam przeciwna, żeby ten projekt w ogóle dać nawet do komisji. On się nadawał w mojej ocenie absolutnie do kosza i tak również ja i moi koledzy z Solidarnej Polski nie tylko zagłosowaliśmy, więc ja czekam, aż ten projekt wyjdzie z komisji, ale to, co było też ważne, bo ja chcę, żeby to jednak też wybrzmiało tutaj w Telewizji Trwam, bo to jest bardzo ważny temat, często też podnoszony na naszych spotkaniach, mianowicie zanim czegokolwiek się nakaże czy zakaże, władza też musi być roztropna i my wprowadziliśmy i nakazaliśmy, pamiętam wtedy pani premier Beata Szydło, bardzo wyraźnie również z mównicy sejmowej i rozpoczęliśmy bardzo intensywne prace i dokończyliśmy dzisiaj ten program działa. To jest tak zwany program za życiem, tak? Bo jeżeli nie będzie, a wierzę w to, że nie będzie takiej możliwości, żeby dokonywać aborcji eugenicznych, to musi też być ręka podana przez państwo dla takich rodziców. Bo to już wtedy nie tylko 500+, prawda? Bo niestety tych problemów szczególnie związanych z leczeniem, z rehabilitacją, z opieką, z wieloma innymi kwestiami, to są rzeczy, które są niezwykle ważne i również oczywiście odwołujące się do budżetu każdej rodziny. My ten program w krótkim czasie wprowadziliśmy. Oczywiście, jeśli on będzie wymagał jakiejś poprawy, to nie sądzę, żeby tutaj nie było zastanowienia. Przyjmowane są wszelkie argumenty, podobnie jak przy 500+. Przyjmowaliśmy też wszelkie argumenty, było podsumowanie tych ustaw, dokonywaliśmy również podsumowania w rządzie. Także najpierw odpowiedzialnie trzeba było zapewnić taką możliwość. I to był pierwszy krok, który zrobiliśmy. Teraz czekamy, komisja przeprocedowała i mam nadzieję, że to się stanie. Pamiętam też krzyk, pamiętam też marsze, by nie powiedzieć historyczne marsze pań z tak zwanymi czarnymi parasolkami w czarnych koszulkach. Zresztą bardzo bolałam, bo w wielu wtedy szkołach, na przykład imieniem Jana Pawła II nawet, i to mnie najbardziej bolało. Nauczycielki potrafiły ubrać się na czarno i również protestować, więc to było, i wtedy była rzeczywiście bardzo niebezpieczna dla nas, dla państwa sytuacja, bo mogła pójść, przepraszam za wrażenie, wajcha zupełnie w drugą stronę. Jeżeli przyjdzie ta lewacka siła, to na nas zmiecie wszystkich. Wtedy nie będzie, wtedy takie projekty pani Nowackiej i innych będą mogły przechodzić bez zupełnie. Tak, oczywiście, że tak. Więc tutaj w tej sprawie rzecz jasna jest wszystko przed nami. Natomiast jeśli pan mnie pyta, od początku głosowałam za takim rozwiązaniem, aby przeprowadzić to do komisji, przeprowadzić tak, żeby zlikwidować ten punkt, a także przede wszystkim, aby to, co proponowała pani Nowacka, trafiło do kosza.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże księdzu i wszystkim gościom w studio, mówi Barbara z Piły.
Prosimy.
Ja dzwonię z taką prośbą. Po prostu właśnie chodzi o to, żeby obronić młodych Polaków przed tymi lewactwami, przed tymi genderami, które są na Zachodzie. I chodzi o to, żeby wzmocnić ten program Mieszkanie Plus. Bo to są ludzie młodzi z rodzinami, z dziećmi często. Znam wielu takich, którzy nie mają mieszkań. Po prostu oni wyjechali, bo mieszkali, wynajmowali po prostu mieszkania. W Pile są mieszkania wynajmowane drogie. 1500 do 2000 zł za dwa pokoje z kuchnią. Więc to jest pensja jednej osoby tutaj w naszych warunkach pilskich po prostu. To jest pensja jednej osoby. I po prostu jak słyszałam, że się budują te mieszkania tam na początku w Bielsku-Białej, gdzieś tam, cieszyłam się bardzo, że oni będą mieli gdzie wracać, że będzie dach nad głową. I nawet z tym, że no nie słyszę teraz, nawet oglądam często i wiadomości w telewizji naszej polskiej, w Jedynce. Są różne
pytanie
programy.
Właśnie, czy program się zatrzymał, czy się rozwija, prawda?
No więc właśnie, u nas akurat, no niestety, Pilanie, ponieważ to dawne miasto, tu jest szkoła milicji, obecnie policji, dużo wojska tu było jednostki wojskowe i lotnisko i to wszystko. To jest miasto jeszcze po prostu takie, które wybiera PO, niestety. Więc my tu po prostu jesteśmy...
A pani Barbaro, a ilu ludzi u was idzie do wyborów? Jaka to jest
frekwencja?
Jaka frekwencja jest? Pani Basiu? O nim się słyszymy. Ale ja powiem tak, że na pewno możemy popracować nad tą frekwencją, prawda, żeby nie tak, prawda, obrażać się jedni na drugich. Każdy ma prawo też wybrać, każdy ma jakieś rozeznanie. Myślę, że politycy niech też dają argumenty za tym, żeby ich poprzeć, żeby to oni nas reprezentowali. Tutaj nie ma co tak na złość babci odmrożę sobie uszy, ale realnie my musimy myśleć, że jesteśmy ludźmi dojrzałymi. Jak to idzie jeszcze do wyborów, no to tym bardziej powinien być odpowiedzialny. Więc pomyślmy, co możemy zrobić i kogo jeszcze możemy zachęcić, zdobyć, komu możemy podpowiedzieć takie czy inne rozwiązania. I pani
tak,
minister.
No nie tak, bo to projekt, mieszkań. Program rządowy. Bardzo dobry, bardzo pani dziękuję. Oczywiście, że ten program wciąż jest realizowany. On musi być realizowany, bo to jest jakby obok programu 500+, obniżenia wieku emerytalnego, które dokonaliśmy a także piątki pana prezesa Kaczyńskiego, w tym rzecz jasna tej 13. emerytury i kilku innych jeszcze elementów, jak połączenia autobusowe, przyjęliśmy teraz w rządzie. Tak, przyjęliśmy teraz w rządzie też pierwszy dokument dotyczący, bardzo ważny, dotyczący tych połączeń autobusowych. Często też państwo mówicie, że to jest tak ważne, to skomunikowanie, szczególnie tej Polski poza dużymi miastami. Właśnie program Mieszkanie Plus. Bardzo w dużej mierze to też zależy od samorządów. My zrobiliśmy taki ukłon, zaproszenie w kierunku samorządów i są takie samorządy. Może wystarczy, pani powiedziała, że tam zwycięża PO. No, oni nie są zainteresowani w zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzi, bo to już widzimy i zresztą nie musimy się do tego odwoływać. Państwo sami widzicie. Dlatego tak ważna jest mobilizacja i jednak głosowanie na ludzi, którzy są w ugrupowaniach, którzy stoją. Oczywiście jest przodem. Ja wracam na przykład, ojcze drogi z kilku miejscowości w swoim regionie i na przykład Nysa, tak, gdzie pan prezydent i przede wszystkim tam program 500+, przepraszam, program Mieszkanie Plus ruszy i pierwszych 150 mieszkań zostanie niebawem oddanych właśnie dla młodych ludzi. Czyli to wymaga takiej, są środki, są możliwości rozwiązania, wszystkim instrumenty ustawowe, wystarczy po prostu tylko je brać, wystarczy mieć nieco, trochę inwencji, a nie tylko zapaść się w ten fotel wójta, burmistrza czy prezydenta miasta i być szczęśliwym z tego powodu, prawda? No to jest naprawdę, to musi być właśnie z tego względu, musi być taka współpraca i tu warto też po prostu do tego samorządu, do swojego radnego, do swoich przedstawicieli na poziomie samorządu zapytać, czy korzystaliście z programu Mieszkanie Plus. Jest to możliwe i wiele miast z tego korzysta.
Potrzeby. Tutaj pani marszałek mówi, że kwestia tej wody, prawda?
No to jest niezwykle ważne. No to,
czy inne rzeczy, to samorządowcy powinni wiedzieć.
A samorządowcy wiedzą, samorządowcy chcą zrealizować. Ja tu nie mówię, że samorządowcy nie chcą, ale to są potężne koszty i dlatego ja mówię to w kontekście tego, że teraz, gdy będziemy pozyskiwać środki unijne i je w następnej perspektywie przeznaczać, to żeby dużą część tych środków przeznaczyć na zaspokajanie podstawowych potrzeb ludzi. Tutaj ja bronię samorządowców, bo oni często aplikują, starają się, tylko że tych środków mamy za mało, aby zabezpieczyć tak całkowicie te wszystkie potrzeby.
U was jest większość prawicowych samorządowców. Natomiast ja znam takich, których nie interesuje ten los, nie interesuje ten program. Trzeba tu jasno powiedzieć i stanąć w prawdzie, bo i to jest właśnie to, co ojciec powiedział, że ludzie często mówią tak, że bo tam zwycięża, prawda, taka czy inna opcja. Ale jak jest pytanie właśnie o frekwencję, to okazuje się, że do wyborów samorządowych idzie mniej niż 50%. No to w tym przypadku, ale też wiem, że w wielu miejscach jest tak, że na przykład zupełnie diametralnie się zmieniło i przyszli włodarze, którzy naprawdę zaczynają, czy obalili nawet miłościwie panujących ileś tam lat, którzy nic nie robili i dzisiaj zaczynają też w te programy bardzo ładnie wchodzić. Tym bardziej, że są instrumenty prawne, bo nie było do tej pory instrumentów prawnych.
Program mieszkaniowy polega na tej doskonałej współpracy samorządu z rządem.
Dokładnie.
I jeżeli jest po prostu rząd chce i samorząd chce, to mieszkania są budowane. No ale muszę być po prostu do tańca.
Synergia.
Jest potrzeba dwojga i tutaj też do budowy tych mieszkań trzeba obydwa te gremia.
Panie doktorze?
Ja myślę, że to, o czym panie powiedziały, że ta współpraca na styku rząd i samorząd, to nie tylko się przenika, ale dopełnia. Samorząd diagnozuje, jakie są potrzeby, a rząd pomaga w instrumentach tych ekonomicznych, logistycznych, prawnych. Tu było o kwestii zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych. Proszę zobaczyć, 5 miliardów euro na LGBT można by przeznaczyć właśnie na wyrównywanie tych dwóch prędkości Europy. Jak w Rostocku dotowano stocznie, to u nas zamykano stocznie. Jak u nas przemysł motoryzacyjny upadał, to koncert GM rozrastał się i to mieli możliwość również z pomocy publicznej korzystania. U nas tego nie było. I to jest właśnie ten moment przed wyborami, żeby sobie uświadomić, jakiej chcemy Europy. Europy równych prędkości, tak jak na przykład rolnicy starej Unii inne wartości dopłat mają niż u rolnicy dziewiątki, która 15 lat temu weszła do Unii Europejskiej.
Państwo chcecie, żeby was wybrano do Parlamentu Europejskiego, ale jakby patrzeć z drugiej strony, jako wybierający, na co wy zwracacie uwagę? Co jest dla was ważne, patrząc w tym kontekście Polska w Unii Europejskiej?
zawsze wybiera się człowieka. Patrzy się na ugrupowanie, a potem patrzy się na człowieka. Bo przecież tak to są skonstruowane listy. Na każdej liście mamy ileś list, prawda, do, również teraz w wyborach do Europarlamentu. I myślę, że każdy z wyborców, ja również, ale to ja już mam skrystalizowane poglądy, więc nie jest to do mnie, to może tak nie należy, bo wiadomo, że po prostu jak człowiek żyje, ileś lat, to wtedy ciągle kształtuje te swoje poglądy i ciągle się przekonuje, ja akurat bardzo mocno przekonuję się do tych wartości prawicowych, zawsze byłam zresztą po prawej stronie i teraz nigdy nie wybrałabym człowieka, choćby to był nawet mój znajomy, gdyby to był człowiek lewicy czy z Platformy, chociażby to był najlepszy mój znajomy. Dlatego, że uważam, że wtedy bym szkodziła po prostu sobie i państwu, no i w ogóle nie wybierałabym tak, jak należy. Dlatego też absolutnie tutaj uważam, że trzeba popatrzeć na tą listę i ja bym bardzo prosiła, aby zwłaszcza ludzie młodzi, młode rodziny, aby one zaczęły myśleć o tej Polsce i czasem im mówię tym młodym, bierzcie się za Polskę, bo wam ta Polska nagle się zacznie inaczej niż wy byście chcieli układać. Bierzcie się za Polskę, bo przecież każdy z tych młodych rodzin chce, aby ich dzieci żyły i rozwijały się w normalności. A jeżeli się nie weźmiecie, nie złapiecie tego w tej chwili, jeżeli nie pójdziecie do wyborów i nie zagłosujecie na ludzi, którzy zapewniają, że będzie normalność, bo ja już nie mówię o innych, normalność, żeby było po prostu tak, jak my czujemy we własnych sumieniach, że powinno być.
Dziękuję. Pani minister?
No ja powiem tak, uśmiechał się ojcze, bo no dokonywaliśmy tych wyborów już niejednokrotnie i będąc w tej dużej polityce i nie będąc w tej dużej polityce, rzeczywiście Marysia ma rację, zawsze trzeba ugrupowanie no, i te wartości, o których mówiliśmy, czy chcemy, żeby Polska była sercem Europy, w chrześcijańskiej Europie, czy też będziemy musieli o to bardzo mocno walczyć osamotnieni. To jest niezwykle ważne, żeby tam była dobra drużyna. To jest ważne i dlatego też z punktu widzenia takiego lotu ptaka patrząc na Polskę. No pewnie gdybym była na Podkarpaciu, zagłosowałabym prawą, lewą ręką za Marysią Kurowską. Gdybym była w Kujawsko-Pomorskim, mam trochę serce rozdwojone, no ale oczywiście Przemek, czy też Irek, który jest moim wielkim przyjacielem. Ale chcę powiedzieć, że warto jeszcze na jedną rzecz spojrzeć. Czy w Warszawie, jak ten właśnie Sebastian Kaleta, który tam walczy i reprywatyzacyjnym i mafiami razem z Patrykiem Jakim. Ale popatrzmy jeszcze na inną kwestię. Czy ci kandydaci nie będą podatni na różnego rodzaju wpływy, które będą szkodzić Polsce? Ja bym tu podała taki przykład. Róży Thun, nie pomnę tego długiego nazwiska, ale Róży Thun w Krakowie, na przykład pani premier Beaty Szydło, prawda? Czy startuje tam też Patryk Jaki. Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to, co się stało na przykład z obroną otwartego dialogu i tych osób, które przewodniczą temu otwartemu dialogowi, gdzie polskie służby naprawdę jasno i wyraźnie powiedziały, że te wpływy są szkodliwe i że one tutaj powodują potężną destrukcję działania przeciwko państwu polskiemu. Próba pokazywania, jak można Majdan zrobić, te wszystkie pucze i tak dalej. To jest groźne. I tacy ludzie bronią tego typu w imię otwartości, wolności, nie wiem, demokracji, czego tam jeszcze, poprawności politycznej. Ja to nazywam głęboką nieodpowiedzialnością. I takie osoby naprawdę powinny sobie dać spokój, bo nie mają kręgosłupów i nie są odporne. Mimo przecież, że wszyscy my w tej polityce, w dużej polityce mamy też szkolenia, bo to są zagrożenia.
Pytanie
tak?
jest zawsze,
więc
czy
mamy wybór bardzo prosty, prawda?
Polski tak. Uderzamy w Unię. Myślę, że nie.
Nie, no oczywiście, że tak. My ją ubogacamy. To jest tak jak z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie. Zawsze o tym mówię. Oni byli przez tysiące, prawda, lat, można powiedzieć, to w tej, żyli pięknie w tej mozaice. Dzisiaj na przykład minister spraw zagranicznych w Bagdadzie, Iraku, mówi, nie zabierajcie nam chrześcijan. Oni są fantastyczni, bardzo dobrze wykształceni, bardzo pracowici. Jak coś robią, robią to bardzo dobrze, prawda? Więc jak gdyby pokazuje się marka chrześcijan. I my naprawdę chcemy też, tak jak powiedziałam, w wielkim szacunku, ale jednak mimo wszystko pokazać, czy to, w jakim kierunku w tej chwili te elity brukselskie poszły. Elity, bo to jest tylko wycinek. Oni są krzykliwi, hałaśliwi i mają przewagę w mediach, prawda? Natomiast tutaj mamy całą piękną Europę, bo już we Francji zobaczmy, co się dzieje. Naprawdę bankrutuje polityka Macrona. Bankrutuje i w tej chwili rewolucja tychże kamizelek jest ewidentnym przykładem.
Panie doktorze?
To jest spór o wizję najpierw Polski. Czy chcemy Polski, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy Zjednoczonej Prawicy? Co udało się zrobić przez 8 lat rządów wspomnianej koalicji i co udało się zrobić przez 3 lata rządów Zjednoczonej Prawicy. A przenosząc to na grunt europejski, to jest spór o wizję Europy, chrześcijańskiej czy lewackiej. I myślę, że stoimy dzisiaj przed dzień bardzo ważnych wyborów, które są naznaczone wielką odpowiedzialnością względem nas i tych, którzy przyjdą po nas. Mianowicie, bo te wybory będą wskazywały, jeśli wybierzemy ludzi, którzy nie tylko są ludźmi światłymi, wykształconymi, ale też ludźmi sumienia. Nikt przypadkowy się na listach nie znalazł. To są w większości publiczne nazwiska i mają swój dorobek, mają swoje życiorysy, mają swoją przeszłość, mają swoje osiągnięcia. I warto według tego klucza zastanawiać się, jaką formację wybieramy i dlaczego konkretnego człowieka wskazujemy. To jest poseł, czyli ten, który będzie w naszym imieniu, jest posłany i który ma reprezentować naszą wizję, misję i pilnować naszych interesów. Również patriotyzmu gospodarczego, co jest niezmiernie ważne.
Bardzo dziękuję Państwu za przybycie do studia, za rozmowę.
Dziękujemy.
Z naszymi widzami. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.